I to słowo znajdziemy w Ewangelii Marka, w 4 rozdziale. I przeczytamy od 35 do 41 wiersza. Marek, 4 rozdział, od 35 do 41 wiersza. I tam jest napisane tak. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go za sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki. I mówili jeden do drugiego: kim jest? Więc ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne. Tak kiedy jechałem sobie dzisiaj też tutaj na to zgromadzenie, to przyszła mi taka myśl, żebyśmy mogli odczytać wiersz jeden z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Drugi werset 12 rozdziału mówi tak. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. I ta myśl. Patrząc na Jezusa. Niezależnie od tego, jaka byłaby sytuacja w twoim życiu, niezależnie od tego, jakie wielkie fale są wokół, niezależnie od tego, jak wątła jest łódka, którą płyniesz, niezależnie od tego, jak oceniasz kondycję uczniów, którzy płyną razem z tobą, patrząc na Jezusa, trzymając się Jezusa, zwyciężysz. Patrząc na Jezusa, trzymając się Jezusa, dopłyniesz do brzegu. Zobaczysz ten drugi brzeg. Zobaczysz to wypełnienie celu w twoim życiu. Z jednym bratem dosyć często ostatnio rozmawiam przez telefon i on mówi, że dostał taką radę jeszcze kiedyś od kogoś niezależnie spoza naszego zboru, kiedy rozpoczynał drogę swoją za Panem, a później potwierdził mu to, to jest jeden z seniorów naszego zboru, a potem potwierdził mu to słowo, czy przekazał mu to słowo nieżyjący już dzisiaj brat Jaś Łazarczyk. Powiedział: ty bracie, tylko trzymaj się Jezusa. I dla niego to wezwanie trzymaj się Jezusa oznaczało i oznacza także dzisiaj, że kiedy są różne pokuszenia, że wiecie, pomoc można znaleźć w takim rozwiązaniu. Taki człowiek, może taka instytucja, taka organizacja, nawet Kościół w sensie jako instytucja, jako organizacja, to za mało. Kościół jako eklezja Jezusa Chrystusa, jako ciało Jezusowe, to jest właśnie ten organizm, który przeżywa Bożą obecność, Bożą chwałę. Więc chcę ci dzisiaj powiedzieć, bracie i siostro, ty się trzymaj Jezusa. Ty po prostu patrz na Jezusa. Ty po prostu ufaj Panu Jezusowi Chrystusowi. Marek w swojej Ewangelii, ja o tym kiedyś wspomniałem, ale tylko to wzmiankowałem w takim słowie, którym też już dzieliłem się później o tej kobiecie, o tej niewieście, która przyszła do Jezusa i o Jairze. Ale tam zmiankowałem coś takiego, że nic nie oddzieli nas od celu, który Jezus ma dla nas. Marek używa ciekawego zwrotu i on w zasadzie rozpoczyna tę historię, 35 werset mówi, przeprawmy się na drugi brzeg. Kilkakrotnie w tej Ewangelii, gdybyśmy sobie uważnie czytali kolejne rozdziały, zobaczymy, że Pan Jezus ciągle i ciągle używa tego zwrotu, przeprawmy się na drugi brzeg. Myślę sobie, że to nie jest przypadkowe. Ja kiedyś nawet dzieliłem się z kimś zupełnie spoza naszego zboru takim słowem, właśnie przeprawmy się na drugi brzeg, bo Bóg ma dla nas cel, bo Bóg ma dla nas pewne zadanie. Wiecie, wierzę, że nie żyjemy po to, żeby nam się żyło wygodniej i dobrze, ale żyjemy po to, żeby wypełnić Boży cel, który Bóg ma dla naszego życia. Ale mam taką swoją osobistą teorię i koncepcję na to, że Bóg przedłuża komuś życie, ratuje go, uzdrawia go. Jeszcze nie wypełnił celu, który ma do wykonania. Więc żyjemy
nie po to, żeby nam się żyło dobrze, ale żyjemy dobrze, bo mamy cel do wykonania. Bóg cię uzdrawia, chociaż byłeś w bardzo trudnej sytuacji. Bóg podtrzymał ciebie przy życiu. Wydaje ci się, że uniknąłeś cudem jakiegoś dramatycznego wypadku. Mogło się wszystko w jednej chwili zakończyć. Czy tak nie było? Tak, On okazał tobie miłosierdzie. To jest jedna z rzeczy, które On robi. Bo Jego miłosierdzie jest nieskończone wielkie. Ale jestem przekonany, że okazał je tobie. On nam je okazuje na różne sposoby, ale przedłużył, dał ci życie, trzyma cię przy tym życiu, ratuje cię od burzy, dlatego że ma cel dla ciebie i nic nie może rozłączyć cię od tego celu, który ma Pan. I zechciej pomyśleć w ten sposób o swoim życiu. Boże, ja chcę wypełnić cel, który masz dla mnie. Chcę wypełnić cel, który masz dla mnie. Jednym z ważniejszych rzeczy w naszym życiu, żeby wypełnić ten Boży cel, jest posłuszeństwo. Jeśli mamy wypełnić ten Boży cel, to musimy być posłuszni Bożemu Słowu. To brzmi bardzo tak, wiecie, tak pobożnie, tak dobrze, ale też tak dosyć enigmatycznie. Wypełnić Boże Słowo, wypełniać to, co tutaj jest napisane. Tak, to prawda. Ale każde słowo Pana Jezusa Chrystusa jest wskazaniem dla mnie i dla ciebie celu, który On ma dla nas. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, że wiara przychodzi ze słuchania słowa. A słowo przez to, co wypowiada Chrystus. Przez słowa Chrystusowego. To jest słowo Chrystusowe. I mamy tutaj w 35 wersecie Pana Jezusa Chrystusa, który mówi do swoich uczniów: mam dla was cel. Cała ta historia, która się dzieje później, zasadza się na tym wierszu 35. Pan Jezus Chrystus nie mógłby spać spokojnie, oni nie mogliby spokojnie wiedzieć, że docierają do brzegu, gdyby nie obietnica, którą dał Jezus Chrystus. Mam dla was cel. Przeprawmy się na drugą stronę. I wiecie, w naszym życiu często mamy takie momenty, w których nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, dlaczego przychodzą jakieś przesilenia, jakieś ataki, jakiś moment rozdrażnienia. Chciałbym być może podpowiedzieć ci coś dzisiaj w oparciu o Boże Słowo. Rozważ to. Rozważ wszystko, co mówię. A Pan ci da zrozumienie wszystkiego, mówi apostoł Paweł. Rozważ to. Pan ma cel dla ciebie. Jeszcze tam nie jesteś, ale tam będziesz. Pan ma cel dla ciebie. Wzmocnij się w swoim Panu. Wzmocnij się w swoim Bogu. Wiecie, kiedy Jonasz wsiadł do statku kiedyś, pamiętacie tę postać biblijną? Ten Jonasz, którego zjadła wielka ryba, połknęła go. Na szczęście go nie zjadła, nie strawiła. Chociaż, jak opisuje, modląc się, co tam się działo, to chyba te wszystkie kwasy żołądkowe tam go otaczały i wypalały. Ale Jonasz nie dlatego przeżył sztorm na morzu, że był posłuszny Bogu. Wręcz przeciwnie. Przeżył sztorm, bo był nieposłuszny Bogu. A my musimy dzisiaj, w oparciu o Boże Słowo, to, które dzisiaj czytam wam, ten fragment z Ewangelii Marka, musimy zobaczyć, że musimy rozróżniać te momenty w naszym życiu, kiedy przychodzą burze, bo idziemy pod prąd, bo idziemy nie tam, gdzie Bóg nas prowadzi. Nie o tym dzisiaj mówimy. W tej sytuacji trzeba się nawrócić. W tej sytuacji trzeba szybko rozpoznać. Boże, może jestem w grzechu. Boże, jeśli coś jest niewłaściwego w moim życiu, to się odwrócę od tego. Jest taki moment, w którym w życiu Jonasza właśnie przychodzą do niego ci wszyscy ludzie, którzy razem z nim płynęli i oni nawet poznali coś, czego on nie widział. Jeżeli Jonasz spał, to nie dlatego, że spał tak samo, jak Pan Jezus spał, na bezgłowiu, bo miał pełnię pokoju. Jonasz spał dlatego, że uciekał w sen. Nie? Uciekał w sen. Próbował na moment zapomnieć o wszystkim, zapomnieć się. Próbował nie wiedzieć w ogóle, co się z nim dzieje. Tam wszystko, myślę, że burza w jego sercu była większa niż ta, która go otaczała. A on próbował się znieczulić tym snem. Więc zobaczmy, Biblia pokazuje nam te niuanse, te różnice, musimy to rozróżniać. Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć, że prawdopodobnie burza, przez którą przechodzisz, znaczy ty o to rozważ i oceń swoje życie, bo ty je widzisz, poddaj to Bogu ocenie, rozmyślaj nad tym, rozmawiaj, ale być może burza, przez którą przechodzisz, jest związana z tym, że jeżeli szczególnie Pan dał ci obietnicę, dał ci słowo, powiedział ci, dokąd masz iść, związana jest z tym, że Pan ma wielkie plany dla ciebie i mówi, no, moje kochane dziecko, przeprawmy się na drugi brzeg. Przeprawmy się na drugi brzeg. No i uczniowie są posłuszni. Opuścili więc lud, wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi. Inne łodzie towarzyszyły mu i zerwała się wielka burza. Ale są przynajmniej trzy powody, dla których możesz zaufać Bogu, kiedy przychodzi wielka burza. Z tego tekstu Bożego Słowa chcę ci je podać dzisiaj. To musiała być wielka burza. Bo jeżeli burza czy sztorm zatworzyła naprawdę zawodowych rybaków, kierowców kutrów rybackich, ludzi, którzy potrafili pływać, być może w pław potrafili przepłynąć połowę jeziora albo i więcej, ale jeżeli ich zatworzyła, a zatworzyła ich, powiedziane jest, to było coś wielkiego. Ale Bóg pomoże ci przetrwać. Bóg pomoże ci przejść. I są tutaj przynajmniej trzy powody, dla których oni nie musieli się niepokoić, mimo tego, że sytuacja wyglądała poważnie. I dzisiaj chciałbym głosić to słowo i powiedzieć ci, bracie, siostro, bądź spokojny, stojąc nawet wobec największego przełomu. Tak sobie myślę nawet, że przełomy nie przychodzą do naszego życia bez przeprawy. Przełomy nie przychodzą bez przeprawy. Nie ma wielkich owoców bez, wiecie, takiego wielkiego przełomu. Przeprawy w naszym życiu. Więc coś musi w nas najczęściej podczas tej przeprawy umrzeć. Coś musi w nas być zupełnie poddane pod stopy Jezusa, co wcześniej nie było poddane pod Jego stopy. Ale pozwól, że ci powiem. Po pierwsze, jeden pierwszy powód, dla którego możesz być spokojny, kiedy realizujesz tą Bożą obietnicę, że chcesz osiągnąć cel, jaki Pan ma dla ciebie, ten powód brzmi tak, masz Jego obietnicę. On obiecał. On wskazał kierunek. On powiedział, drugi brzeg. Jest drugi brzeg. To jest miejsce, do którego dopłyniemy. I nic nie może udaremnić Jego planu. On ma plan. Kiedy czytałem tę historię, ona dała mnóstwo spokoju w moim życiu, bo pomyślałem sobie, to było na samym początku roku. Myślałem sobie, Boże, co nas czeka w tym roku? Boże, co się jeszcze wydarzy? Wiecie, te wszystkie sprawy wokół. A co dla Kościoła? A co dla zboru? A co Pani chcesz dać? Mieliśmy też taki intensywny okres modlitwy. I odczuwałem, że przez tę historię Bóg mówił do mnie, że mam być spokojny, bo to nie ja dałem obietnicę, ale to On dał obietnicę. Bo to nie ja wskazuję kierunek, ale to On wskazuje kierunek. On mówi. Więc kiedy masz Jego obietnicę, kiedy Bóg coś planuje, kiedy Jezus coś planuje i powołuje cię do tego planu, to także ciebie uzdalnia. I to jest piękne, że my rozpoznajemy Boże uzdolnienia wśród nas, ale jeszcze piękniejsze jest to, że Bóg rozpoznaje to daleko szerzej, bardziej i więcej i że Bóg uzdalnia czasami, powiedziałbym, stawiając jakby na osoby, na które my byśmy nie postawili. Bo my to mamy taki pomysł, jakby zgadujemy to, co już jest odgadnięte. Idziemy, wiecie, ścieżką przetartą, która już ktoś jakby wyraźnie szedł i ona nie ma, no ale idziemy, nie? A Pan jest szczególny, On jest niesamowity. Bo mówi do swoich uczniów, przeprawcie się na drugi brzeg, przeprawmy się, właśnie to jest bardzo ważne, on jest razem z nimi w tej historii, przeprawmy się i wiecie, On uzdalnia nieuzdolnionych, On powołanych uzdalnia. Więc Panie, jeżeli Ty dzisiaj mówisz do nas, mam drugi brzeg dla Ciebie, a ktoś tu siedzi na tym miejscu i myśli sobie, ja może to są jacyś liderzy, niech się przeprawiają, może ktoś niech idzie i działa, ja, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć, tak Ty, bo Pan Cię uzdolni. Halleluja. Prawda? Pan Cię uzdolni. On wybiera nieprzetarte ścieżki. On przeciera te ścieżki. On prostuje te drogi przez nami. On nas wyposaża. Gdy na bilecie podróży z Nim, z Jezusem jest napisane, że przeznaczeniem, czy tym miejscem dotarcia, naszym celem jest drugi brzeg, to kapitan tego okrętu, to nie ty, ale kapitan okrętu, on bierze pełną odpowiedzialność za to, że tam ciebie dowiezie. To jest krzepiąca myśl. Jeżeli jest napisane, to kapitan tego statku, tego okrętu bierze odpowiedzialność. My często, albo za często, albo łapiemy się na tym. My jedno mówimy, a drugie robimy. My jednak trochę wchodzimy w kompetencje kapitana. A jeden jest kapitan, Jezus Chrystus. Jeden jest kapitan. My wchodzimy wtedy, kiedy są w ogóle sukcesy. Wiecie, mówi się, że jak jest sukces, to jest wielu ojców. To może i kapitan jest jeden nasz, ten główny, najgłówniejszy, ale sierżantów to ze 20 tutaj, którzy się przyczynili, komandosów do celu. Natomiast, kiedy jest trudno, kiedy jest problem, to każdy mówi, to nie ja, to ja w ogóle, ja nie narozrabiałem, ja nie wybierałem tej pory, ja nie chciałem płynąć w tym czasie, po co wsiadaliśmy w tę łódź, dlaczego to robimy jeszcze, czy nie można było sobie poczekać, kto jest autorem tego w ogóle zamieszania, które mamy teraz i przeżywamy, jak mogliśmy, bracie Andrzeju, do tego doprowadzić, żeby to coś, no niemożliwe, no nie można było tego uniknąć. Niektórzy uczniowie w takim momencie jeszcze, żeby się dobrze pobawić, jak są, im mniej dojrzali, tym bardziej rozrywkowi są, wiecie? Są tacy, którzy walczą, wiosłują i płyną i próbują borykać się z tymi wszystkimi przeszkodami i z burzą, ale są też tacy, którzy mówią, a dobrze, się pobawimy jeszcze, wstaniemy sobie na tą ławkę, byliście kiedyś na łodzi i zaczynają tak bujać tą łodzią, żeby było jeszcze ciekawiej, żeby podkręcić atmosferę. My bywamy różni w tym. Ale też w tym wszystkim chcę pokazać, nie bierzemy odpowiedzialności. A czasami wręcz odwrotnie, bierzemy ją nadmiernie. To tak jakby od nas wszystko zależało. Tak jakbyśmy mieli siłę sprawczą. Tak jakbyśmy to my mieli zatroszczyć się o samych siebie. I mam dla was dzisiaj dobrą nowinę, którą chcę opowiedzieć na kanwie tej historii. Jezus jest kapitanem tego okrętu. I On wziął odpowiedzialność. I On powiedział, dowiozę was. Dowiozę was na drugi brzeg. Dotrzesz do tego miejsca. Ten cel, Panie, ten drugi brzeg, to nie jest wcale miejsce, ja wiem, w którym tylko spełnią się jakieś moje marzenia dotyczące mnie samego. Nie, nie. To chodzi o wypełnienie Twojej woli. I ja wiem, że wtedy będzie dobrze w tym wszystkim, bo nie ma nic lepszego, jak opierać swoje życie na Twojej obietnicy. Więc chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy wiedzieli, że ten drugi brzeg to jest miejsce, które jeżeli obiecał nam kapitan, to on nas tam dowiezie. Jeżeli na bilecie twoim jest napisane Tarszysz, to prawdopodobnie dlatego, że ci kapitan nic nie obiecał, a ty sobie sam wybrałeś drogę przez życie. Ale jeżeli na twoim bilecie jest napisane drugi brzeg, to Jezus bierze odpowiedzialność. I bądź spokojny, On cię dowiezie. Halleluja. Po drugie, drugim powodem, dla którego możemy być spokojni, jest Jego obecność. Więc Jego obietnica jest pierwszym, a drugim jest Jego obecność. W tej historii Jezus jest w łodzi. Jest druga historia, za chwilę się pojawia w Ewangelii Marka. I ja już tam doszedłem. Przez kilka tygodni sobie czytałem po kolei wiele innych fragmentów Pisma, ale te z Ewangelii Marka, ten rozdział i następny, tak sobie studiowałem wnikliwie, przypatrywałem się, jak te słowa tam pracują. I tam jest taki moment, kiedy Jezus przychodzi do uczniów po morzu. Tak, tak, tam jest. Ale dzisiaj z tego wam opowiadam. Tutaj Pan chce do nas mówić o tym, że możemy być spokojni, bo On jest obecny w naszym życiu. Jeśli On ze mną, to czego mam się obawiać? Co może mi uczynić człowiek? Powiedz swojej duszy to dzisiaj. Dobrze? Duszo moja, czego mam się obawiać? Jeśli Pan jest ze mną, co może mi uczynić człowiek? To jest bardzo pokrzepiające. Czy widzicie to pokrzepienie? Kim jest ten, do którego się modlisz? Kim jest ten, do którego wołasz? Jesteśmy kościołem, który docenia modlitwę. Modlimy się wiele. Ale chcę ci zwrócić uwagę, bracie i siostro, że nie tylko dlatego, że tak wiele się modlisz, ale że jest właściwa osoba, właściwy adresat twoich modlitw. I On jest obecny, dlatego dopłyniesz do drugiego brzegu. Za historię Jonasza, sprawdźcie, przeczytajcie sobie. Są ludzie, którzy są bardzo pobożni, ale modlą się do dziwnych adresatów. Każdy wołał do swego Boga. No tak się zatrwożyli, że każdy wzywał swojego Boga. Przychodzą do Niego, widzą, że On śpi i mówią do Niego, wzywaj swojego Boga. I czasami tak bywa, że ludzie wzywają każdy swojego Boga, albo każdy modli się do swojego wyobrażenia Boga. Do swojego wyobrażenia Boga. A chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, Jego obecność oznacza, że Bóg jest w Twoim życiu, nie według tego, jak Ty sobie Go wyobrażasz, ale według tego, jak Go objawia Słowo, objawia Go Pismo, jaki On naprawdę jest. Halleluja! Taki On jest. I On jest. I On odpowiada. Ja często przypominam sam sobie to. On odpowiada, bo jest wierny, bo nie może się zaprzeć samemu sobie. On reaguje i nie odrzuca mnie jako dziecko, bo jest miłosiernym, troskliwym ojcem. On jest. On jest święty. A Jego świętość nie chce mieć nic wspólnego z grzechem. Dlatego muszę się nawracać i pokutować. Ale On jest. Jego obecność zmienia wszystko. On nie tylko jest jako przyjaciel z Tobą w tej historii, to jest ważne. Kim więc jest ten, że wiatr i morze są mu posłuszne? 41 werset. On jest jako nauczyciel, nauczycielu. Nic się to nie obchodzi, że giniemy. 38 wersecie. On jest jako ktoś, kogo chcielibyśmy widzieć w tej historii. Ktoś bliski nam, przyjaciel. Ale On jest jako Pan. On chce być Panem Twojego życia. Panem Twojego okrętu. Panem Twojej łodzi. Panem tych wydarzeń, których doświadczasz. Panem, któremu wszystko jest poddane. Dlatego to bardzo ważne wyznanie złożył nam brat w świadectwie. Dlatego naprawdę wyznaj, uwierz w to, osobiście uchwyć się tego. Jego obecność i to wyznanie, Jezus jest Panem i obietnica Jego obecności ma wiele wspólnego ze sobą. Zobaczcie. Uznaję, Panie Jezu, Twój autorytet. Nazywam Ciebie Panem mojego życia. Ty nie tylko jesteś Zbawicielem, czyli ratownikiem, który z kołem ratunkowym zawsze jest blisko. Ja ciągle będę grzeszyć, a Ty ciągle będziesz rzucać mi koła ratunkowe. Będziesz mnie wyciągać, tak, bo miłosierdzie Boże tak jest. Jesteście teraz ze mną, tak? Takie miłosierdzie Boże jest? Jest. Nie dewaluujemy tego, ale On mówi, ale ja chcę być Panem Twojego życia. A jak jest Panem mojego życia, jak uczy mnie, jak rządzi w moim życiu, jak panuje w moim życiu, to potem ta Boża świętość, tak jak On mnie przemienia, jak mnie kształtuje, jak uczy mnie i prowadzi w posłuszeństwie Jemu, sprawia, że potem już nie trzeba 10 razy wrzucać tego koła ratunkowego, bo jestem blisko Niego. On mnie też uczy, On mnie też przeprowadza. Więc chcę Cię dzisiaj zachęcić, bracie, jeśli naprawdę chcesz Bożej obecności, uznaj Jezusa jako Pana swojego życia i poddaj wszystko Jemu. Jeśli był grzech w Twoim życiu, odrzuć ten grzech, bo on nie licuje z Panem. On nie licuje z Panem. To jakoś się kłóci, to jakoś nie działa. Ciągle jesteś w takim wirze, krążysz po tym jeziorze. Powiedz, Jezu, jesteś moim Panem. Jezu, jesteś kapitanem mojego okrętu. Jezu, Ty rządzisz. Jezu, ja idę za Tobą. I trzecia rzecz, którą chcę Wam dzisiaj powiedzieć, powodem, dla którego oni mogli być pewni, że przepłyną, jest to, że masz obietnicę, masz obecność, było i masz Jego pokój. Chyba o tym było tydzień temu. Jeden brat się dzielił, ale pozwólcie, że przedstawię to w ten sposób. To jest ten doskonały pokój, wypełniający serce Jezusa w samym epicentrum burzy. To jest pokój. Doskonały pokój wypełniający serce Jezusa w samym epicentrum burzy. I już samo patrzenie na Jezusa, jak On jest pełen pokoju, kiedy wokół jest tyle burzy i niepokoju, powinno uspokoić Twoje serce. Dlatego taka przyszła mi myśl, chcę ją powtórzyć, listu Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tak, oni patrzą i nie widzą. Oni patrzą i mówią, śpi na bezgłowiu. Mógłby się wreszcie obudzić. To nie wiara mówi do Jezusa, śpisz? To nie wiara mówi do Jezusa, pewnie nie panujesz nad sytuacją. Ale wiara mówi, widzę, Panie, że masz pełnię pokoju. I ten Twój doskonały pokój przenika moje serce. Jezus był w Bożej woli. Wiedział, że Ojciec zatroszy się o wszystko, więc mógł sobie uciąć drzemkę. To jest niesamowite. Jonasz uciekał w sen, więc spał zupełnie z innego powodu. Spał na dnie łodzi, bo miał fałszywe poczucie bezpieczeństwa, pomimo że uciekał od Boga i przed Jego planem. Jezus spał pośród burzy, bo miał poczucie prawdziwego bezpieczeństwa w wypełnianiu woli Bożej. Panie, nie chcę być jak Jonasz, który ma fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W ogóle to jest, nie ma nic gorszego, bo jakby przynajmniej jak nie masz poczucia niebezpieczeństwa, to jakoś uciekasz przed czymś. Nie jesteś spokojny, ale uciekasz chociaż. A tutaj masz fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Kiedy ludzie sięgają do różnych źródeł, a nie do Boga, szukając ratunku, szukają fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Ale ja i Ty wybieramy Jezusa i chcemy mieć prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. I znowu chciałbym Was zachęcić, niech Duch Święty pomoże nam to rozeznać. Czy kiedy w swoim życiu wiesz, że jest coś nieuporządkowanego, tam z tyłu za Tobą jest coś nieuporządkowanego, ale Ty próbujesz jakby zakrzyczeć to. Wiecie, Jonasz akurat uciekł w sen, w taką ucieczkę. Zasnę i zapomnę. Czasami uciekamy w bardzo różne rzeczy. Zakrzykujemy coś. Ale wiesz, że to jest nieuporządkowane. Ja się muszę szczerze nawrócić. Wtedy przyjdzie prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. A dopóki się nie nawróciłem, wszystko, co mogę wyprodukować własnymi siłami i z pomocą kolegów, to jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Będzie jako tako. Będę czuł, że dajemy radę. Tydzień, drugi, trzeci, a potem może tak się wszystko wyciszy. A potem jakieś jeszcze inne znieczulenie wezmę i będzie dobrze. Nie. Chcę Ci powiedzieć dzisiaj, bracie i siostro, wejdź w prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, które wypływa z życia z Jezusem, w Jezusie i z wypełnienia Jego woli. Nie ma entuzjazmu na amen. To znak, że powinien kończyć. Wypełnianie Bożej woli wnosi pokój w życie. Pewnie doświadczyliście tego. Uciekanie przed Bożą wolą wnosi jedynie fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Co najwyżej takie właśnie. Bóg stawia na mojej drodze ostatnio bardzo wielu ludzi, którzy cierpią na bezsenność. Pan kiedyś dał mi doświadczyć tego, co znaczy cierpieć na bezsenność. Wyleczył mnie z tego. I dzisiaj uważam, że czasami bardziej niż o wiele różnych tak zwanych somatycznych chorób chcę się modlić z tymi braćmi, z tymi siostrami albo o nich, albo ogłaszać im, co Bóg ma dla nich, bo wiem, że to jest znak czegoś nie najlepszego. Pan chce dać Ci łaskę, jak w psalmie 4 i 8 wersecie. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Pan jest w moim życiu. I bracie i siostro, Ty wiesz, o czym mówię. Ty wiesz, kiedy kryzys, kiedy presja, kiedy stres, kiedy słowa, kiedy ataki, kiedy coś po prostu tak nas dołuje. A dzisiaj chcę Was zaprosić. No wyszło mi za długie kazanie, wybaczcie mi. Ale dawno nie dzieliłem się, jestem głodny tego, że się czymś z Wami podzielić. Ale chcę Wam powiedzieć, skorzystajmy z Pana Jezusa obecności, skorzystajmy z Jego pokoju, uznajmy Go jako Pana naszego życia, skorzystajmy z Pana Jezusa obietnicy, ona wskazuje nam kierunek. Więc największym niebezpieczeństwem w naszym życiu jest nie fale, nie wiatr, nie morze wzburzone. Nawet nie brak sił w naszym życiu, bracia i siostry. Nawet nie to, że rozpoznajesz, o ja nie mam siły i to jest niebezpieczne. Nie. Nawet nie brak wyposażenia. O, łódź mogłaby być lepsza, mocniejsza. Nawet nie brak umiejętności. O, nie nadaje się do tego. Powiedziałem już, Pan nas uzdalnia. Ale największym niebezpieczeństwem, na które wskazuje Jezus w tej historii, w której mówi, o, wy małowierni, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jak to? Wiary jeszcze nie macie? W 40 wersecie jest brak wiary. I to jest prawdziwa przeszkoda,
w nas, którą Pan chce wyciszyć najpierw. Chciałbym Was zaprosić, żebyśmy przyszli do naszego kapitana, bo jesteśmy teraz na pokładzie jego statku. Bo skoro tu jesteś, to dlatego, że wybrałeś, by służyć Jezusowi, wybrałeś, by iść za Nim. Amen. Powstańmy, kochani, przyjdźmy do Pana.